Ukrajiny, Ojcze nasze, daje nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dobrze. Więc ten slajd, który teraz Państwo widzą, to jest trochę jeszcze dokończenie tego, o czym mówiliśmy ostatnio, w tej kwestii cudów, których dokonywał Elizeusz. I później przejdziemy do nowego tematu, bo wybierzemy się do sąsiadów Izraela. Natomiast jeszcze kończąc ten cykl taki, czy ten fragment poświęcony cudom Elizeusza, warto zwrócić uwagę na to, że Elizeusz również wypędza złego ducha z chłopca. I teraz warto na to zwrócić uwagę w tym względzie, że w myśleniu Izraelitów nad naturą, tak, czyli nad naturą, wszelkimi zjawiskami naturalnymi, burze, deszcze i tak dalej, panuje Bóg, jak również nad światem duchowym panuje Bóg. W zasadzie człowiek nie ma wpływu na te dwie rzeczywistości, prawda? Tamci ludzie mieli takie poczucie, że jeżeli chodzi o prawa natury, też wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe, czy choćby deszcz, który w tamtych terenach był tak istotny, to tak naprawdę człowiek nie ma na to żadnego wpływu i jedyną możliwością jest modlitwa do Pana Boga. Dokładnie tak samo było z wypędzaniem złych duchów. To tylko Bóg mógł sprawić, że z człowieka wyszedł zły duch. Warto również pamiętać o tym, i zresztą to jest i w czasach Starego Testamentu, później również w czasach Nowego Testamentu, że z chorobami duchowymi były często łączone choroby fizyczne, tak? To często gdzieś się dla tamtych ludzi po prostu przenikało. To oczywiście wynikało z braku wiedzy medycznej czy psychologicznej i tak dalej. Dzisiaj to są kwestie już ściśle rozróżniane, prawda? I w ogóle wszelkie wizyty na przykład u egzorcysty są poprzedzone badaniami psychologicznymi. Czasami też również badaniami u lekarza po prostu, czy nie są to jakieś problemy o naturze fizycznej wynikającej po prostu z choroby ciała. Dzisiaj się to bardzo restrykcyjnie rozdziela. Oni wtedy to wszystko łączyli. Więc Elizeusz też pokazuje, że ma władzę nad złymi duchami. Oczywiście dokonuje to tylko mocą Pana Boga. Słuchajcie, i teraz chciałbym wejść do trochę nowego tematu. To jest w zasadzie od 5 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej, żebyśmy przyjrzeli się trochę takiemu bardzo ważnemu sąsiadowi Izraela, który w zasadzie do dziś funkcjonuje, chociaż były takie czasy, że to państwo zostało podbite. Ale generalnie rzecz ujmując, przechodzimy do historii Naamana Syryjczyka lub Aramejczyka, bo tak naprawdę te dwie formy, te dwie nazwy funkcjonowały zamiennie. Niektórzy mówili o Syryjczykach, niektórzy o Aramejczykach, to było zamiennie. Naaman pochodził z Damaszku, a więc to była stolica. Damaszek rzeczywiście na północ od Izraela było to największe miasto, które tak naprawdę swój cały dobrobyt zawdzięczało po prostu handel, tak? Tam funkcjonował i oni dzięki temu rzeczywiście wybudowali tam największe miasto na północ od Jerozolimy. Oczywiście mówimy o takim bliskim, w miarę bliskim mieście, prawda? Druga ważna dla nas bardzo rzecz, był on wodzem wojska aramejskiego. O tym tekst mówi wprost. I teraz zobaczcie, dzisiaj w wojsku ta władza jest trochę rozproszona, prawda? Szczególnie w tych nowoczesnych armiach, ponieważ tak naprawdę czym innym jest przygotowywanie wojska do do bitew w czasach pokoju, później całe zarządzanie logistyką wojskową, to dzisiaj jest bardzo wiele elementów, tak? Natomiast w tamtych czasach wódz był jeden, przywódca wojska był jeden. To oczywiście wynikało z tego, że nie chciano stracić króla, władcy, więc on często w ogóle nie udawał się na pole bitwy, tylko po prostu wysyłał dowódcę. I taki dowódca, oczywiście tam była też hierarchia, jak to zawsze w wojsku bywa, natomiast dowódca wojska był jeden i to on tak naprawdę odpowiadał za całą strategię, walki, prawda? Więc to w czasach starożytnych, oczywiście pomijając, jeżeli to była monarchia dziedziczna, to pomijając oczywiście potencjalnych następców tronu, no to w administracji to było jedno z najważniejszych stanowisk, prawda? Dzisiaj w tych nowoczesnych państwach to się trochę zatraciło, ponieważ te wojen prowadzi się na szczęście mało i oczywiście te takie urzędy typowo polityczne są dużo ważniejsze, natomiast w czasach starożytnych wódz miał kluczową rolę. To również wynikało z tego, że tak naprawdę głównym sędzią był król, powiedzmy ministrem finansów również był król, prawda? Więc znowu dzisiaj ta władza jest rozproszona na władzę sądowniczą, ustawodawczą, wykonawczą, to wtedy w zasadzie tak naprawdę sprawował król w państwach oczywiście poza Izraelem, więc tak naprawdę wódz miał taką drugorzędną, wódz wojskowy miał drugorzędną rolę, był bardzo istotną postacią. On, słuchajcie, wziął Izraelitkę na służącą żonę. W czasach starożytnych starano się tego pilnować, że najczęściej sługami mężczyzn zamożnych byli mężczyźni, a kobiety, prawda? To zachowywano. I oczywiście możemy zakładać, że ta Izraelitka po prostu została zabrana siłą, ponieważ Aramejczycy często tam podbijali różne tereny. Na stałe już się nie udało podbić oczywiście Izraela, pewnie były to takie zaczepne wypady, które pozwalały tam jakieś dobra zdobyć, prawda? No i oczywiście gdzieś tam pewnie pojmano taką Izraelitkę, ona wtedy stała się służącą jego żony. I właśnie ta Izraelitka opowiedziała, ponieważ wódz Naaman miał tron, za chwilę sobie powiemy, czym ten tron był. Ona w każdym bądź razie podpowiedziała najpierw żonie, później żona przekazała mężowi tą sytuację, że w Izraelu jest prorok, który może go wyleczyć z tego trądu. Zobaczcie, my kiedyś sobie o tym mówiliśmy w kontekście Pana Jezusa. Tutaj należy to przypomnieć w tym kontekście. Wtedy po prostu nie było czegoś takiego jak służba zdrowia. Jak się czyta w Talmudzie opisy lekarzy, chyba w potrójnym cudzysłowie, to bardziej to przypominało jakieś takie praktyki magiczne, coś gdzieś na skraju jakiegoś szamanizmu, prawda? Więc to z taką opieką medyczną, merytoryczną, to w ogóle nie miało nic wspólnego. I zwróćcie uwagę na taką rzecz, że w tamtych czasach ludzie, którzy byli chorzy, tak naprawdę jedynie co to liczyli na cud, tak? No tak mówiąc brutalnie, była ogromna selekcja naturalna, ktoś kto chorował, albo był wykluczony społecznie, na przykład niewidomi, trędowaci, to oni byli po prostu wykluczeni społecznie, albo jeżeli były to choroby takie, które były nieuleczalne, po prostu ci ludzie umierali i na taką opiekę nie mogli liczyć. To pokazuje też na przykład, dlaczego do Jezusa ludzie chorzy tak często i chętnie przychodzili, prawda? Bo to był jedyna szansa, żeby uzyskać pomoc, prawda? Uzdrowienie. Słuchajcie, więc ten Syryjczyk, on widzi w tych słowach Izraelitki pewną szansę dla siebie, prawda? Ma poczucie, że rzeczywiście ten Elizeusz jest w stanie mu pomóc. Natomiast musimy pamiętać, że w tamtych czasach granice były ściśle przestrzegane, prawda? Granice państw. Więc on prosi króla o list taki polecający, który by no, był takim potwierdzeniem, że on nie ma jakichś złych zamiarów i rzeczywiście udaje się do drugiego państwa w celach pokojowych. I teraz słuchajcie, tutaj kilka rzeczy trzeba, trzeba wziąć pod uwagę. Tu akurat zdjęcie oczywiście poglądowe, ale ono idealnie oddaje problem sytuacji. My żyjemy w czasach, kiedy te granice, szczególnie na zachód, prawda, są takie, no w zasadzie ich nie ma, to trzeba sobie tak powiedzieć szczerze. Ja akurat kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie jechaliśmy do Turcji i kierowca okazało się, że ma paszport nieważny i dopiero na granicy tureckiej, prawda, to wyszło, że nie ma paszportu ważnego, bo tam na innych to tam raz tak sprawdzali, że w sumie nie sprawdzali. Natomiast tutaj akurat na tym zdjęciu poglądowym jest zdjęcie z granicy Imperium Rzymskiego, to był po prostu posterunek. W tamtych czasach granice miały swoje znaczenie i swoją wagę. Granice były ściśle przestrzegane. Przekroczenie granicy musiało być w określonym najczęściej miejscu, oczywiście przez trakty handlowe, często w takich sytuacjach zbierano po prostu podatki, cła od ludzi, którzy handlowali. Nie można było sobie tak po prostu granic mijać. To najlepiej to pokazuje granica między Izraelem a Egiptem. Wtedy po prostu tam były posterunki policji, takiej straży, prawda, na rozmieszczone, zresztą i wzdłuż, i wszerz tej drogi, więc rzeczywiście przestrzegano granic bardzo ściśle. Z czego to wynikało? Zobaczcie, granica była pierwszą barierą, kiedy wróg spotykał się z oporem. Ta? Z drugiej strony, jeżeli były posterunki, jeżeli było zagrożenie wojny, no to oczywiście ci pogranicznicy mieli obowiązek zawiadomić odpowiednie miasta czy króla. Tak? Więc to był pierwszy punkt oporu. Oceniano wtedy siłę, ewentualnie podejmowano walkę, ponieważ wtargnięcie za granicę, prawda, groziło tym, że już ci ludzie tam zostaną i obce wojska po prostu zagarną sobie teren. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której warto pamiętać, tak naprawdę drugim punktem oporu były po prostu mury danego miasta, prawda? Więc to już było za późno, żeby reagować. No, bo przy takim zaludnieniu, które było w Izraelu i powiedzmy sobie szczerze, to były tereny dosyć biedne, no to gdzieś tam w polu nie opłacało się budować jakichś posterunków, żeby się bronić. Tak? Więc dwa takie pola no, graniczne, gdzie się broniono. Dalej, w takiej sytuacji, kiedy zwykły jeszcze człowiek by sobie przechodził, prawda, to nie byłoby większego problemu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wodzem wojska, więc było swoiste poczucie zagrożenia. Izraelici mogli mieć realną obawę o to, że po prostu Syryjczyk Naaman albo przyszedł szpiegować, albo po prostu no, chce zająć tereny. Słuchajcie, to jest coś, czego my przez wiele lat na szczęście nie doświadczaliśmy, tych ostatnich lat. Natomiast słuchajcie, gdybyście kiedyś pojechali do Izraela, to tam to jest w ich DNA. To jest w ich DNA. Prawda? Ciągłe poczucie zagrożenia z wielu stron, które od czasów starożytnych w zasadzie do dziś funkcjonuje. Tam posterunki wojska nawet na środku ulicy, prawda, dwa samochody, bramki, to na nikim nie robi wrażenia, łącznie z młodymi dziewczynami, prawda, z długą bronią. To jako taka ciekawostka, ale no, dla nas to jest nie do pomyślenia, ale mówimy o tamtych rejonach i w zasadzie ten sposób myślenia się nie zmienił, no bo zagrożenia w sobie się nie zmieniły. Ja byłem, słuchajcie, kiedyś takim świadkiem takiej sytuacji, że polski pilot przyleciał do Izraela i kiedy był w Izraelu, dowiedział się, że jego żona rodzi. A więc naturalna sytuacja, facet chciał po prostu wrócić do żony i chciał wrócić jako pilot, będąc pasażerem innego statku. No, 4 godziny przesłuchań i tak dalej, bo to już było podejrzane, prawda? Sytuacja trochę wyjątkowa i dokładnie z taką sytuacją mamy miejsce, mamy do czynienia tutaj, prawda? Wódz wojska raczej nie przychodzi w pokojowych celach do innego państwa, bo on po prostu był zbyt cenną postacią, żeby można było go potencjalnie stracić, więc on był szczególnie chroniony. Zobaczcie, że ta Syria, o której mówimy, czy Aram, mniej więcej to były te tereny, oczywiście na północ od Izraela czy Judy, prawda? Pamiętamy o tym podziale, o nim sobie mówiliśmy. Damaszek mamy tutaj, to było jedno z takich najważniejszych miejsc. To jest oczywiście obecna Syria czy Liban. W tamtych czasach Aram to w dużej mierze były miasta państwa, czyli takie stowarzyszenie miast państw. One w dużej mierze były od siebie niezależne, miały swoich władców. Każde miasto państwo miało swojego dowódcę, wojsko, zasoby, oczywiście pola dookoła, z których się utrzymywano. To tak funkcjonowało. Oczywiście takim, no powiedzmy, trochę zwierzchnim państwem był Damaszek. Co jest również dla nas ważne i co ma znaczenie w kontekście tego, co można w Biblii przeczytać odnośnie tego Syryjczyka Naamana? Otóż Syria to jest teren górzysty, to są góry Libanu, Antylibanu. Oczywiście absolutnie nie można tu mówić o tak wysokich górach jak tam Tatry, czy to są dużo, dużo niższe góry, natomiast jak na tamte tereny, to są tereny górzyste. I słuchajcie, co ma tutaj znaczenie, ponieważ on trochę się uniósł honorem, kiedy usłyszał, że ma iść obmyć się w Jordanie, mówi, przecież u nas są dużo większe rzeki, prawda? Co tam jakiś Jordan? To wynikało z tego, że jak mamy góry, to góry są, szczególnie te góry takie skaliste, które tam są trochę jak dach na budynku, prawda? One zbierają wodę, która po prostu ścieka do rzek. W związku z tym, jeżeli są tam liczne góry, to w sposób naturalny z tych stromych gór ta woda ściekała, tworzyły się rzeki, tworzyły się strumienie. Jedną z takich największych rzek do dziś jest Orontes. Te rzeki przekładały się, czy woda w tych rzekach przekładała się oczywiście na żywność tej ziemi. Tam dookoła uprawiano rośliny. Według tekstu biblijnego, według tak zwanego drzewa genealogicznego czy genealogii biblijnej, Aramejczycy byli Semitami i byli potomkami Sema, więc gdzieś mieli z Izraelitami te wspólne korzenie. I teraz słuchajcie, to co jest dla nas ważne, tutaj na tej mapie tego nie widać, bo chciałem, żeby ona była jak najbardziej tak zbliżona, natomiast mniej więcej tak, od tej strony w tą stronę, na wschód, ciągnęły się dwie największe rzeki na wschodzie, czyli Tygrys i Eufrat, oczywiście tereny Mezopotamii i tak dalej. O tym sobie mówiliśmy w kontekście oczywiście Abrahama. I co tutaj dla nas będzie miało znaczenie? Aramejczycy z jednej strony oczywiście stanowili naturalne zagrożenie dla Izraela, prawda? Czyli Naaman, wchodząc, przekraczając tutaj granicę, mógł być zagrożeniem dla Samarii. Natomiast oczywiście Aram miał też dla Izraela i w ogóle dla całej Ziemi Świętej bardzo pozytywne znaczenie, ponieważ największe i takie najbardziej barbarzyńskie ludy wojownicze pochodziły mniej więcej z tych terenów gdzie jest tutaj w tej chwili moja ręka, czyli tereny między Tygrysem a Eufratem. To będą Asyryjczycy, później Babilończycy, później Persowie. Tak? I teraz zobaczcie taką rzecz. Tutaj mamy pustynię. Nikt o zdrowych zmysłach by nie puścił wojska przez pustynię, tak? Na zachód. Więc oni musieli wędrować wzdłuż Tygrysu i Eufratu i później zawsze wchodzili od tej strony, prawda? Czyli Aramejczycy stanowili taką pierwszą blokadę dla Asyryjczyków, Babilończyków czy później Persów i Izrael zawsze miał poczucie, prawda, że wróg najpierw musi pokonać Aramejczyków. Z drugiej strony to nam pokazuje inną sytuację. Syryjczyk Naaman, który jest dowódcą wojska, w poczuciu permanentnego zagrożenia, bo oczywiście Asyryjczycy czy Babilończycy to byli ludzie typowo nastawieni na wojnę, na podbijanie terenów, a oczywiście te tereny były terenami wspaniałymi, prawda? Dostęp do morza, tutaj Galilea, tereny bardzo żyzne i tak dalej, potencjalna możliwość wypadu na Egipt i oczywiście tam na północ, na tereny dzisiejszej Turcji, tam byli Chetyci wtedy, prawda? Więc ci ludzie musieli bardzo, może inaczej, ci ludzie trwali w permanentnym przygotowaniu do wojny, prawda, do potencjalnej obrony, co też pokazuje pewien status Naamana, prawda? Jeżeli wojsko, jeżeli Aram był takim typowo wojskowym terenem przygotowanym permanentnie do obrony, no to oczywiście on, jego status był bardzo też wysoki. W ogóle prawdopodobnie ci Aramejczycy, oni tutaj żyli pierwotnie gdzieś w tych rejonach, prawda? A później ze względu na to, że te ziemie były bardziej przychylne, to się przenieśli. Idźmy dalej. Te tereny to są również tereny, o których wspomina Księga Rodzaju w kontekście patriarchów. Prawda? Tutaj wędruje Jakub na północ. No więc to były tereny już w czasach patriarchów dobrze znane. Bronili przed Asyryjczykami, to tak jak powiedziałem. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Aramejczycy na cały ówczesny wschód narzucili swój język. Prawda? To była lingua franca, to był język, którym się posługiwano. I w Asyrii, później w Babilonii, prawda? Izraelici w czasach Jezusa w zasadzie posługiwali się aramejskim. Nawet czytałem, że to jest o tyle kuriozalna sytuacja, że kiedy Aram już upadł, został zdobyty, no to państwa nie było, a język był tak powszechny, że funkcjonował. Można byłoby to porównać do pewnego kazusu Parlamentu Europejskiego, że Wielkiej Brytanii tam nie ma, a wszyscy mówią po angielsku. To sprawia u Brytyjczyków wielką radochę. Bo teoretycznie, nie wiem czy wiecie, ale w Parlamencie Europejskim obowiązują wszystkie języki państw członkowskich. Nie? Oni znaleźli taki myk, że niby tam Malta była kolonią brytyjską, ale to zostawmy. W każdym razie tu mamy taką sytuację, że język aramejski w zasadzie funkcjonował dużo dłużej niż samo państwo. Później kolejne lingua franca, to będzie greka, później łacina, prawda? To są te języki, które funkcjonowały jako takie powszechne. Dalej, pamiętajmy o tym, że tutaj archeolodzy do dziś to odkrywają. Aram to była bardzo rozwinięta kultura. Malowidła na wazach, sztuka, pewne przekazy spisane, prawda? To była rzeczywiście bardzo rozwinięta kultura. Natomiast i to, co będzie również dla nas ważne w kontekście Elizeusza, to była oczywiście, tam funkcjonował oczywiście politeizm, prawda? Czyli oni czcili wielu bogów. Jednym z najważniejszych dla nich był bóg burzy Hadad. Oczywiście, słuchajcie, to już sobie zdajemy z tego sprawę, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy. Woda to jest jedno z najważniejszych takich dóbr naturalnych dla tamtych ludzi, prawda? Oni w żaden sposób nie byli w stanie, w żaden sposób nie byli tego w stanie zastąpić ani podporządkować. Idźmy dalej. Więc tu akurat znalazłem bardzo piękne, zobaczcie, Elizeusz to jest ten człowiek w ciemnej szacie, który rozmawia z Naamanem, tutaj akurat on, z koniem. To jest, słuchajcie, z 1197 roku takie, nie wiem jak to nawet nazwać, powiedzmy malowidła, czy to są ryciny takie w tekstach biblijnych, bardzo ładne, z jednej strony proste, ale akurat hiszpańskie. Natomiast wracając do tekstu, a król Aramu odpowiedział: wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając z sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy syklów złota i 10 ubrań zamiennych. I teraz, Syryjczyk Naaman choruje na trąd. W czasach starożytnych była to choroba nieuleczalna, bardzo tępiona w zasadzie przez wszystkich. Ludzie, którzy chorowali na trąd, a w zasadzie była to choroba skóry. Oni w zasadzie pod trąd wszelkie takie poważne zmiany skórne podciągali. Oczywiście te najgorsze odmiany trądu, nie wiemy jak bardzo była zaawansowana ta choroba, bo tam jak w każdej chorobie jest wiele stadiów tego trądu. Natomiast w najgorszych tych sytuacjach to po prostu skóra odpadała, prawda? Robiły się ropienie. No, w sposób naturalny to uniemożliwiało funkcjonowanie. Oni też uważali to za chorobę zakaźną, więc tacy ludzie byli po prostu separowani od społeczeństwa, tworzyli takie swoiste getta wykluczenia. Więc tak naprawdę on z samej góry drabiny społecznej tak naprawdę przez chorobę by został całkowicie wykluczony, więc zobaczcie, że dla niego zbyć albo nie być, tak? On nie ma innej możliwości, on ma poczucie, że albo Elizeusz mu pomoże, no albo śmierć i w zasadzie nie być. Elizeusz oczywiście zgodził się na pomoc i powiedział, żeby on wykąpał się w Jordanie. Naaman w poczuciu takiej wyższości stwierdził, że to nie ma sensu. Oczywiście później został do tego namówiony, żeby to zrobić i rzeczywiście ten trąd szedł. Więc było to skuteczne obmycie z Samarii, gdzie funkcjonował Elizeusz. Do Jordanu było około 65 km, więc zobaczcie, że też to jest pieszo, to jest około 2 dni drogi, więc też pewien wysiłek, który musiał on pokonać. Natomiast Naaman miał poczucie, że to za mało, że Elizeusz powinien więcej od niego wymagać, prawda, żeby uzdrowienie obcego wojska, przywódcy obcego wojska, to mógł rzeczywiście zażądać jakiejś takiej porządnej próby, postawić porządne wymagania. Elizeusz tego nie robi, udziela mu tego uzdrowienia. Słuchajcie, ciekawa rzecz w tym kontekście tego uzdrowienia, ponieważ Naaman oczywiście się nawraca, zaczyna wierzyć w Boga. I słuchajcie, padają tam takie dziwne słowa, które mogą być dla nas niezrozumiałe. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze, to są tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym bogom, tylko Panu. I teraz dlaczego on zabiera ziemię z Izraela do Syrii? Jakie to ma znaczenie? Otóż oni uważali, że Bóg jest związany z ziemią, z daną ziemią, czyli poszczególne narody zamieszkujące poszczególne części ziemi czczą swoich bogów, tak? Natomiast on, ponieważ chciał czcić Boga Izraela, to zabiera w worach ziemię i Oczywiście na tej ziemi chce zbudować ołtarz po wysypaniu i na tej ziemi chce zbudować ołtarz i na niej składać ofiary temu jedynemu Bogu. Prawda? Czyli ludzie w tamtych czasach mieli takie poczucie, że Bóg jest związany z miejscem, z ziemią. To będzie to ogromna, ta ogromna przemiana, której dokonają pierwsi chrześcijanie, pierwsi apostołowie, którzy powiedzą, że Bóg jest wszędzie. Prawda? Izraelici w czasach Starego Testamentu zobaczą to w niewoli, kiedy tam będzie ten piękny fragment, że chwała Boża objawiła się w Babilonii. Oni mówią, o, to Bóg poszedł z nami do niewoli. Prawda? My tu cierpimy, ale Bóg nas nie zostawił. To w tekstach prorockich będziemy sobie o tym mówili już pewnie w przyszłym roku. W takiej sytuacji, po uzdrowieniu, oczywiście zgodnie z pewnymi manierami, z pewnymi zasadami, czy zasadami kultury, Naaman wraca, żeby podziękować, czy jakoś odwdzięczyć się Elizeuszowi. Elizeusz nie chce żadnych dóbr, prawda? On jest prorokiem, on ma poczucie, że to jego działanie jest bezinteresowne, bo zobaczcie, że Elizeusz osiągnął swój cel, prawda? Czyli Naaman się nawrócił. To był cel proroka, to była korzyść dla proroka, że Naaman zaczął czcić jedynego Boga. Natomiast oczywiście Elizeusz odprawił wodza, natomiast Gehazi, jeden z uczniów Elizeusza, pobiegł za Naamanem i mówi, może jednak coś byśmy wzięli. No, to jest znowu ta interesowność. On był uczniem Elizeusza, oczywiście nie dla Elizeusza, tylko on dla siebie chce wziąć 2 talenty. To jest około 2 talent, powiedzmy 32-34 kg, niektórzy tam liczą nawet 36, to nie była aż tak precyzyjna miara, ale zobaczcie, że 2 talenty tam srebra, to jest rzeczywiście no, praktycznie do końca życia można było za to żyć i oczywiście tam ubrania, w tamtych czasach ubrania miały dużo większą wartość, cenę niż mają dzisiaj proporcjonalnie. I słuchajcie, oczywiście karą dla Gehaziego za ten czyn, za sprzeciwienie się prorokowi i zagarnięcie dóbr materialnych, których Elizeusz nie oczekiwał i tak naprawdę działanie na własną rękę wbrew prorokowi, zaciągnął na siebie karę trądu. Elizeusz mówi, to co chorował Naaman, przechodzi teraz na ciebie, prawda? Bo nie potrafiłeś uszanować tego postanowienia Boga, że tą największą wartością jest nawrócenie tego poganina. Dobrze, idźmy dalej. Słuchajcie, bo to jest ciekawa rzecz. Mało kto w ogóle o tym wie i mało się jakoś w Kościele o tym mówi, ale to jest akurat początek 6 rozdziału. Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza, oto miejsce, w którym my z Tobą mieszkamy, jest za ciasne dla nas. Chcemy iść na Jordan i niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Odpowiedział, idźcie. Ktoś odezwał się, racz proszę iść razem ze sługami Twoimi. Odpowiedział, pójdę. Nie był zbyt rozmowny. I poszedł z nimi, przyszedłszy na Jordan, ścinali drzewa. Natomiast co jest tutaj dla nas ważnego? Kluczowa sprawa jest taka. Tych proroków i uczniów proroków było po prostu coraz więcej. Oni nie mieścili się w jakimś domu, w którym mieszkali do tej pory. Tutaj ewidentnie pojawia się potrzeba nowego domu, dużo większego, który po prostu pomieści dużo większą ilość tych uczniów proroków. Co tak naprawdę w istocie nam to pokazuje? Pewien rozwój profetyzmu Izraela. Prawda? Tych ludzi, którzy będą poznawali prawo, którzy będą chcieli żyć radykalnie tym prawem. Prawda? Zobaczcie, że z jednej strony Te księgi są takie mocno historyczne, tam jest dużo wojen, bitew, jakichś takich historii związanych z królami, można byłoby powiedzieć z tą śmietanką władzy, prawda? Ale z drugiej strony pojawiają się nam takie fragmenciki, które pokazują, że w Izraelu kwitnie duchowość, prawda? Kwitnie, coraz więcej jest ludzi, którzy no, chcą w pełni poświęcić się Bogu, oni tam poznawali prawo, starali się nim żyć, żyli oczywiście bardzo, bardzo skromnie. Tutaj oczywiście, więc to jest jedna rzecz, profetyzm Izraela się rozwija i rozrasta. To będą nam pokazywały kolejne księgi, szczególnie te księgi prorockie, że ci ludzie mieli ogromną wiedzę o człowieku antropologiczną, o świecie, o ekonomii, o uprawianiu ziemi. Wszelkie te umiejętności będą później wykorzystywali do tego, żeby przypominać Izraelowi o wierze w jedynego Boga i o konieczności przestrzegania Jego woli. To jest wymiar duchowy, tak? Wymiar duchowy tego tekstu. Jest tutaj oczywiście też wymiar bardzo praktyczny. Oni udają się nad Jordan, ponieważ tam było naturalnie życie. Tu jest akurat Jordan, zdjęcie Jordanu u samego źródła, więc zobaczcie od razu ile drzew, prawda? Więc w sposób naturalny nie dziwi nas, że oni tam je wycinali, bo wokół Jordanu te drzewa były. Dużo łatwiej było zbudować dom, dużo łatwiej było o uprawę ziemi, dużo łatwiej było o wodę konieczną do życia. Więc to jest drugi aspekt, praktyczny. Trzeci aspekt, Jordan w sposób naturalny będzie źródłem życia, tak? Kiedy się przechodzi, do dziś tak jest, nic się nie zmieniło, chociaż oni wkładają ogromne pieniądze w to, żeby nawadniać przynajmniej niektóre te tereny, natomiast wychodzi się z pustyni, gdzie nie ma nic, prawda? W takie miejsce, gdzie jest cień, gdzie jest świeża zimna woda, to jest od razu poczucie życia. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tak jak dawniej mieszkali prorocy nad Jordanem, prawda, ludzie z tych miast położonych w centrum Ziemi Świętej będą musieli przejść przez pustynię, żeby dojść do proroków, co robi Jan Chrzciciel? Dokładnie to samo, prawda? I szukajcie mnie nad Jordanem. Przejdźcie przez pustynię, opuśćcie miasta, przejdźcie przez pustynię, wysilcie się i dopiero możecie przyjąć chrzest i nawrócenie. Więc i wyznać swoje grzechy, prawda? Bo to tak funkcjonowało w czasach Jana Chrzciciela. Więc tu już mamy takie symptomy, które później w Nowym Testamencie będą bardzo mocno rozwijane. Słuchajcie, oczywiście do tej wojny po czasie i tak doszło, Aramejczycy atakowali Izraela. I słuchajcie, tu mamy ciekawą rzecz, ponieważ Elizeusz wspiera króla informacją o nadchodzącej wojnie. Zasadniczo było tak, że pseudoprorocy, fałszywi prorocy mówili królowi to, co on chciał usłyszeć. Natomiast prawdziwi prorocy mówili prawdę. I prorok mówi, że wojna nadchodzi, trzeba się do niej przygotować. Natomiast ciekawa rzecz, że władca Aramu nie boi się wrogiego wojska, boi się proroka. Tam tekst wprost o tym mówi, dlatego postanowił zacząć wojnę od pojmania Elizeusza. Nie tam jakiegoś króla, władcy, wojska czy coś, tylko Elizeusza uznaje za swojego największego wroga. Wojska oczywiście przybywają do Elizeusza. Jaka jest odpowiedź proroka? Modlitwa. To jest też znowu taki aspekt duchowy w tym takim mocno militarnym tekście, czy polityczno-społecznym tekście. Elizeusz wie, że sam, jako człowiek, który nie ma władzy, nie ma wojska, on się nie obroni. Tak? Więc jedynym wsparciem będzie tylko działanie Boga. w odpowiedzi na rydwany przeciwnika widzi zastęp aniołów. Czyli Bóg pokazuje, że rzeczywiście go wspiera. I to jest, słuchajcie, dochodzimy do jednego z piękniejszych tytułów, Jahwe Tsabaot. Po polsku to najczęściej jest tłumaczone jako Pan Zastępów. Jest w Starym Testamencie bardzo wiele określeń Pana Boga. Na przykład Bóg wieków, czyli Pan odwieczny. Jest Pan życia i tak dalej. Tych tytułów Boga jest bardzo dużo. Czy sędzia na przykład też się często pojawia. Król rzadziej, ale się też pojawia. Natomiast Tsabaot, tu oczywiście tetragram, to już wielokrotnie sobie mówiliśmy, to oczywiście jest określenie Pana Boga, tego w ogóle Żydzi nie wymawiali, to już doskonale wszyscy wiedzą. Natomiast co to były te Tsabaot? To jest ciekawy termin, ponieważ Żydzi mieli takie poczucie, że to są te zastępy niebieskie, zastępy aniołów. Natomiast oni wyobrażali to sobie na zasadzie takiej regularnej armii Boga. To znaczy, oni uważali, że aniołowie nie żyją w jakimś takim chaosie totalnym, tylko oni są uszeregowani, trochę takiego wojsko wyrusza, prawda, w konkretnym szyku, w konkretnym porządku i oni sobie po prostu wyobrażali niebo i wszelkie duchy niebieskie, właśnie, które są uporządkowane, nie także w chaosie i Bóg oczywiście posiada zwierzchnictwo nad nimi, prawda? Czyli tak jak król ma swoje wojsko, dokładnie tak samo Bóg ma zastępy aniołów niebieskich i po prostu posyła je z konkretnymi misjami, z konkretnymi zadaniami. W tamtej sytuacji akurat Aramejczycy zostali dotknięci ślepotą. Wszyscy ojcowie Kościoła mówią, że ślepota duchowa przełożyła się na ślepotę fizyczną. Oczywiście Elizeusz uszedł z życiem, nic mu nie groziło. Natomiast nastąpiło oblężenie później Samarii. Samarię mamy oczywiście tutaj, to była stolica, najważniejsze miasto. Ben-Hadad oblężył Samarię i znowu, w takiej sytuacji, kiedy miasto było oblężone, następuje ogromny głód. W sytuacji, kiedy nie można było zdobyć miasta, wtedy je oblegano i po prostu starano się zmusić do kapitulacji takie miasto. Słuchajcie, doszło do tego, że cena, to pokazuje pewien dramat sytuacji, tak? No, miejmy nadzieję, że w naszych czasach tego nie doświadczymy, tego dramatu wojny, natomiast to pokazuje, jak oni funkcjonowali, że cena głowy osła do jedzenia osiągnęła zawrotną wartość, prawda? No bo ludzie kompletnie nie mieli co jeść. Natomiast głowa osła była uważana za coś takiego najgorszego, obrzydliwego do jedzenia. Tam dopuszczano się wtedy kanibalizmu, co oczywiście Stary Testament jednoznacznie potępia. Natomiast musimy pamiętać, że w czasach starożytnych to się po prostu w czasie wojen zdarzało. Natomiast znowu interweniuje Bóg i Aramejczycy uciekają po prostu ze strachu. Tekst, który o tym mówi, jest z wielu względów zadziwiający. To na czerwono to jest oczywiście moje dodatki i jest tam bardzo dużo pytań. Oto król izraelski najął. Znowu pojawia się pytanie, jak król izraelski mógł nająć innych królów, prawda? Prawdopodobnie chodzi o to, że jeżeli już by to miało miejsce, to jest w ogóle nielogiczne w ich myśleniu, że oni myśleli, że co, on ich wykupił jakoś innych królów, którzy by mu pomogli. To już pokazuje, że ich myślenie było wymyślone po prostu, nie? Tych Aramejczyków, że to nie ma nic wspólnego z faktami. Dalej, przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich. Wiadomo, że król egipski był tylko jeden, tak? Więc Dlaczego myśleli, że tych królów egipskich będzie więcej? Oczywiście działania Egiptu na tamtych terenach w Samarii są bardzo mało prawdopodobne, żeby co Izraelici tak szybko zresztą z oblężonego miasta wysłali po jakichś królów egipskich po pomoc, to w zasadzie jest nierealne, aby ruszyli przeciwko nam. Powstając więc Aramejczycy uciekli o zmierzchu, co by pokazywało fakt, że oni bali się w nocy, tak? Że jakaś pomoc przyjdzie dla Izraela od obcych królów. Natomiast w tamtych czasach nikt w nocy się nie przemieszczał. To było zbyt niebezpieczne. Po prostu ówczesne samochody, czyli konie, nie miały reflektorów, prawda, lamp, więc to było kompletnie nierealne, żeby ktoś w nocy udzielił i to jeszcze całe wojsko po prostu się przemieszczało. Zostawiając swoje namioty, swoje konie, swoje osły i obóz, co pokazuje, że oni byli tak spanikowani wewnętrznie, że tak naprawdę zostawili wszystko, co im było niezbędne do takiego normalnego powrotu do domu, prawda? No bo oni w tych namiotach przemieszczając się spali. Więc to im z pewnością bardzo utrudniło powrót do tego Aramu. Tak, jak był, i uciekli, aby ratować życie. Mamy tutaj obraz całkowitej, absolutnej paniki, zupełnie w ogóle niczym nieuzasadnionej. Raczej to jest też Biblia, która pokazuje pewną taką antropologię ludzi i ona się też nie zmieniła do dziś, prawda? Czasami człowiek, jak coś sobie nawkłada do głowy, pomijając, że to nie ma w ogóle nic wspólnego z jakimś faktami, nie ma odniesienia do rzeczywistości, to jest spanikowany, prawda? Podejmuje zupełnie nieracjonalne decyzje i oni dokładnie tak samo się zachowali. Pomimo tak wielu, powiedzielibyśmy dzisiaj, tak kalkulując na zimno, błędów w ich myśleniu, takich kompletnie nierealnym podejściu do sytuacji, panikują Aramejczycy i uciekają. Prawda? To oczywiście Izraelici odbierają jako działanie Pana Boga, prawda? Natomiast mieli jakiś w sobie strach, który doprowadził ich do ucieczki i oczywiście Samaria pozostała na ten moment niezwyciężona. Dziękuję.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na najwyższy wiek.
Pan z nami.
I Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Chwała Bogu.
Ja tylko chciałem